Wuchu na świat, dziś Krzysztof Gajewski, fotograf, podróżnik, autor wystaw, grafik, autor filmów, teledysków i autor niezliczonych interakcji z ludźmi. Myślę, że to ważne w przypadku podróżnika. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zabiera nas Pan do Tajlandii.
Tak jest.
Jak to się stało, że ta Tajlandia narysowała się gdzieś w pejzażu Pana zainteresowań?
Bardzo chciałem odwiedzić Azję i pomyślałem sobie, że dobrym miejscem będzie właśnie Tajlandia, dlatego że z tego, co słyszałem, zanim tam pojechałem, to kraj przyjazny dla turysty, ludzie są otwarci i mili, jest bardzo dobra infrastruktura i w 70% przecież z turystyki żyje, więc wszystko jest łatwo dostępne i jest też bardzo atrakcyjnym miejscem, moim zdaniem, pod względem zwiedzania.
Te oczekiwania sprawdziły się w praktyce?
Przekroczyły najśmielsze moje wyobrażenia na temat tego kraju. Pogoda jeszcze też była takim czynnikiem, który mnie bardzo pociągał, ponieważ ja jestem totalnie ciepłolubny i czasami mi się wydaje, że się po prostu urodziłem nie w tej szerokości geograficznej,
nie
której potrzeba.
Nie w tej strefie klimatycznej. Mm-hmm. Podobno ucieka pan na zimę do Tajlandii, a przynajmniej lubi pan uciec do tego kraju na zimę.
Tak, staram się uciekać z Polski na zimę co roku i akurat Tajlandia tak bardzo mi się spodobała, że w tą zimę ucieknę tam po raz czwarty już.
Jeśli wybieralibyśmy się po raz pierwszy, to jak powinniśmy naszkicować swoją mapę podróży po tym kraju? Od czego powinniśmy zacząć?
To chyba należałoby od porządnego researchu, bo jest trochę takich żelaznych punktów do odwiedzenia, które jakby dla turysty są ważne i bardzo fajne. Oczywiście to są świątynie, Pałac Królewski w Bangkoku, ale warto też zajrzeć na kilka wysp. Warto też udać się do Chiang Mai, do stolicy handlu w Tajlandii. I to są takie rzeczy, które trzeba by było zobaczyć. Oczywiście wielu turystów może mieć inne potrzeby. Są turyści, którzy wybierają na przykład galę tajskiego boksu, ale generalnie to ja wolę palmy, zwierzęta, przyrodę i podróże po prostu.
Jeśli przygotowujemy się do wyjazdu do Tajlandii, to z dużym wyprzedzeniem powinniśmy rezerwować bilety, żeby to była atrakcyjna cena?
Można bilety już na pół roku wcześniej sobie szukać i warto wtedy sobie sprawdzać ceny, ale z tych wyjazdów, na których ja byłem, to najlepsze ceny udawało mi się uzyskać mniej więcej miesiąc przed wyjazdem. To były zawsze najatrakcyjniejsze formy zakupu.
Na ile powinniśmy zaplanować taką pierwszą podróż? Ile czasu powinniśmy sobie zarezerwować i ile pieniędzy?
To jest trudne pytanie, bo to w zależności od tego,
jak skroimy sobie program.
Tak, to jest jedno, a drugie, jakie mamy oczekiwania na przykład od samego mieszkania, bo oczywiście w Tajlandii możemy sobie spać jak backpackerzy i to mieszkanie będzie bardzo tanie, tylko że warunki też będą tanie.
Adekwatne
automatycznie.
Do ceny.
Nie będzie klimatyzacji, będzie mniej wygód, ale za to jesteśmy na miejscu i możemy po prostu potraktować to jako bazę wypadową. A możemy zarezerwować sobie miejsce w jakimś hotelu z 5 gwiazdkami i zapłacić pewnie za noc tyle, co za cały pobyt w tych spartańskich warunkach.
To jak uśrednimy te dwie skrajności, to mniej więcej 5 000 to jest taka kwota, o której powinniśmy myśleć, wybierając się do Tajlandii, czy 10 000?
Jeżeli chodzi o samo mieszkanie, to 5 000 to wystarczy w zupełności. Jeżeli chodzi o podróże z kolei, no to też jest zależne troszeczkę od tego, czego oczekujemy, bo możemy się poruszać tanimi liniami lotniczymi, Air China na przykład po Tajlandii, co znacznie przyspiesza podróż i szybko znajdujemy się w różnych miejscach, a wiadomo, że jak lecimy na dość krótko, to ten czas jest ważny. Z tym, że to są ceny za 2 osoby mniej więcej 1500 zł. Można pewnie wcześniej znaleźć ceny koło 700 zł za 2 osoby, za taki bilet. Generalnie podróżowanie nie jest drogie, jeżeli robimy to pociągami, jeżeli autokarami, to za 100 zł można przejechać pół kraju na przykład, a drożej troszeczkę się płaci za promy, to już są kwoty rzędu 200 zł, no ale to nadal nie jest dużo. Umówmy się, że w Polsce musielibyśmy za te wszystkie rzeczy zapłacić dużo więcej.
I ile pana zdaniem powinniśmy zarezerwować czasu na taką pierwszą wyprawę do Tajlandii?
Myślę, że miesiąc to jest chyba najmniejsza taka podróż, bo jak pojedziemy na 2 tygodnie, owszem, można pojechać, tylko że zobaczymy mało i wrócimy z bardzo dużym niedosytem. Tak.
Biorąc pod uwagę lot z Warszawy, to nasze odkrywanie Tajlandii zaczynamy od Bangkoku?
Przeważnie tak jest, że lądujemy w Bangkoku, ale są też loty na Phuket i są też loty do Chiang Mai. Tutaj zależy, czego my oczekujemy tak naprawdę, bo Bangkok jest mniej więcej po środku Tajlandii i wydaje mi się, że to jest takie najatrakcyjniejsze miejsce do zaczęcia podróży, chyba że chcielibyśmy na przykład polecieć na północ i powoli eksplorować ląd, to wtedy warto polecieć sobie do Chiang Mai. A jeżeli jesteśmy typowymi wyspiarzami i nie zamierzamy się szwendać po lądzie, to od razu na Phuket i stamtąd w prom i płyniemy sobie na te wyspy, które wybraliśmy.
Ale ominąć Bangkok to byłby grzech.
No myślę, że wielki grzech. Ale to też zależy od człowieka, bo ja na przykład jestem takim szczurem miejskim, który uwielbia i zapach smogu i tłok i te wszystkie
niedogodności miejskie,
trąbienie, hałas. Ja się w tym dobrze czuję, odnajduję i uwielbiam miasta, ale na równi lubię też przyrodę, więc dla mnie start od Bangkoku to jest takie liźnięcie tego wszystkiego, czego możemy się spodziewać gdzieś indziej, bo tam jest wszystko naraz jakby. I warto też pójść sobie na przykład na Chinatown. Mi się udało tam być 2 razy podczas chińskiego Nowego Roku, więc to są też jakby takie dodatkowe doznania. Świetne wizualnie i też klimat jest zupełnie inny. Ludzie troszeczkę inaczej się bawią. Są spokojniejsi, bardziej życzliwi, nie widzi się pijanych osób, nikogo nie strzela petardami, więc ta zabawa jest taka
bezpieczna
i dość egzotyczna, bo paradują smoki i lwy. Fajne wrażenia, warto to zobaczyć. A jeżeli chodzi o wyspy i właśnie podróżowanie na przykład z Phuket, no to te promy i łodzie to też jest bardzo fajna forma spędzania czasu i oglądania tej Tajlandii. Ale myślę, że bez Bangkoku to będzie niepełne po prostu.
Na ile dni warto zostać w Bangkoku?
Kilka dni trzeba mieć, bo tam jest też ten Pałac Królewski, jest właśnie to wspominane Chinatown, są bazary wodne, są kanały, po których się pływa łodziami, mnóstwo świątyń, Khao San Road, taka słynna ulica, na której kwitnie życie nocne, takie zabawowe, no i centra handlowe, no tam jest po prostu wszystko, więc żeby zobaczyć wszystko, to myślę, że zdajecie sobie państwo sprawę, że trzeba mieć trochę czasu, żeby wszystko zobaczyć.
A co wyróżnia Bangkok od innych znanych nam europejskich miast?
Chyba klimat i przede wszystkim street food, który jest tam bardzo silnie rozwinięty. Można zjeść dosłownie na każdym rogu pyszne jedzenie w bardzo niskich cenach. Za porządne danie płaci się około 7 zł, więc to też jest bardzo duży plus Tajlandii, bo jedzenie jest tanie. No i chyba ci uśmiechnięci ludzie, no i cały ten pęd, to też jest takie znamienne dosyć w tym mieście, bo po prostu tam całą dobę coś się dzieje.
Takie miejsce w Bangkoku, oprócz opisywanego Chinatown, które zostawiło w panu albo zapisało najmocniejsze wrażenie?
Tam było mnóstwo przygód, chociażby dlatego, że były robione zdjęcia przeze mnie. Będąc w jakichś krajach, nie umiem przechodzić obojętnie obok niektórych rzeczy. Nie jestem takim typowym turystą, który zachwyca się tylko i udaje, że dookoła nie ma biedy, kontrastów i tym podobnych rzeczy. Więc znalazłem takie graffiti, które było antyrządowe, które mnie bardzo mocno zainteresowało. I później trafiłem na spotkanie z opozycjonistami i jakby zagłębiłem się trochę w temat i okazało się, że ten Bangkok ma dość krwawą tradycję protestów antyrządowych wystąpień, puczów i tym podobnych rzeczy. To było dla mnie najsilniejsze przeżycie. I też wejście w takie mniej turystyczne rejony, tam gdzie żyją ci biedniejsi Tajlandczycy, Tajowie. Zajrzenie im troszeczkę do domów, jak ludzie żyją w gorszych warunkach niż my. Bo generalnie Bangkok jawi się jako bardzo nowoczesne miasto. Jest metro, jest wszystko. Są piękne domy handlowe i tak dalej, ale przez to też jakby kontrasty pomiędzy klasą średnią a tymi biednymi ludźmi są większe.
Jacy są mieszkańcy Bangkoku?
Są uśmiechnięci przede wszystkim. To jest bardzo fajne, bo czy są biedni, czy są bogaci, to jest uśmiech. Każdy do każdego odnosi się też z szacunkiem i to jest jakby podstawą u Tajów, ponieważ tam się na przykład nie podnosi głosu na drugą osobę, bo podniesienie głosu oznacza brak szacunku i może się bardzo źle skończyć. Najczęściej jakąś awanturą, która nie wiadomo czym się może skończyć, ale są fajnymi ludźmi, bardzo pomocnymi. Nawet jak nie znają angielskiego, to mówią yes, yes na wszystko i mamy poczucie, że się z nami zgadzają przynajmniej. Czasami coś zamówimy i dostajemy zupełnie coś innego, ale jest to tak urocze, że się te błędy wszystkie wybacza i raczej się cieszy tą atmosferą.
Jeśli wyjedziemy z Bangkoku, takie miejsca w Tajlandii, które musimy zobaczyć. Subiektywna lista miejsc, które zrobiły na panu największe wrażenie.
Ja myślę, że Chiang Mai to jest miejsce, które warto zobaczyć na pewno, bo to jest miasto słynące z handlu, więc tam też znajdziemy najatrakcyjniejsze ceny. Czy to na drogocenne kamienie, czy na herbatę po prostu, którą chcemy sobie przywieźć do Polski. No jest tam wszystko. Mydło i powidło, tak jak na bazarach, tylko że te bazary są wielkie. Są też bazary nocne, na których kwitnie handel i jedzenie, jak zwykle w Tajlandii, jedzenie jest zawsze. I to jest takie miasto, które jest otoczone murami starymi, starodawnymi, do którego wchodzi się przez bramy. I na terenie tego starego miasta są też piękne świątynie, bardzo bogato zdobione. Przewspaniałe miejsce. Do zwiedzania jest idealne. To by był taki pierwszy punkt, o którym chciałbym powiedzieć. Na pewno warto też pojechać na wyspy, a tych wysp jest mnóstwo. My żeśmy podczas pierwszego naszego wyjazdu widzieli chyba 12 tych wysp. I bo ja tam byłem ze swoją dziewczyną i żeśmy tak podróżowali po 2-3 dni w każdym miejscu.
Czym urzekają te wyspy?
Przede wszystkim swoim pięknem. Jak ktoś lubi przyrodę, dużą ilość palm na plaży, kokosy, które się pije świeże, chce zobaczyć małpy, które żyją w naturalnych warunkach, zobaczyć biały piasek, lazurową wodę, czy popływać sobie z maską i pooglądać rafę, To miejsce jest idealne i to niekoniecznie musi być wydzielona plaża z jakiegoś hotelu, tak jak to ma miejsce na przykład w Egipcie, tylko to jest po prostu natura, która nas dookoła otacza i możemy się nią delektować w dowolny sposób, bez żadnych ograniczeń. Jesteśmy tam totalnie wolni i tylko korzystać. Cóż tu innego powiedzieć? Słońce, palmy, woda, piach. To jest bardzo fajne miejsce do odpoczynku i relaksu.
Było miasto handlowe, są wyspy, co jeszcze?
Świątynie. Myślę, że stara stolica Tajlandii, bardzo blisko Bangkoku, też jest fajnym miejscem do odwiedzenia. To nazywa się Ayutthaya i tam są świątynie takie troszkę jak Angkor Wat w Kambodży. Posągi zarastane korzeniami drzew, są ruiny tych starych świątyń. Można się poczuć jak Indiana Jones trochę, bo tak to wszystko wygląda. Bardzo piękne miejsce. Posągi są olbrzymie, po prostu jak budynki, więc robią niesamowite wrażenie na osobach, które na nie patrzą. To jest na pewno warte zobaczenia. Tak myślę, co jeszcze. Mnie to najbardziej na te wyspy ciągnie. Tam jest taki spokój, człowiek czuje się naprawdę jak w raju. Wypożycza sobie skuter i jeździ, zwiedza. Prawie na każdej wyspie jest coś do zwiedzania. Część z tych wysp jest mocno turystyczna, a część jest taka bardzo sielska, wiejska. Można pobyć z mieszkańcami, nie ma sklepów sieciowych i kupuje się produkty prosto, że tak powiem, od rolnika czy rybaka. I to jest też bardzo fajne. Każda wyspa też ma jakieś swoje indywidualne atrakcje, tak jak na przykład na Koh Phangan odbywają się imprezy, na które przyjeżdżają turyści z całego świata i to odbywa się na Half Moon Party, czyli na połowę księżyca. To jest impreza, która jest w dżungli. Jedzie się też na motorkach albo tuktukami tam na to miejsce. I w samym środku dżungli przyjeżdżają DJ-e z całego świata i tych turystów jest nagle tysiące, bo przyjeżdżają specjalnie na tą okazję i tam jest zabawa. Bardzo niesamowite wrażenie to robi wśród takiego dzikiego terenu taka impreza. Albo na pełnię księżyca, czyli na full moon party, na tej samej wyspie, na plaży odbywa się też taka impreza z ogniami, ze sztucznymi ogniami, z ludźmi, którzy machają ogniami, z DJ-ami, przypływają jachty też z turystami, wszyscy wylegają na tą plażę i tam też jest impreza do rana. To są takie imprezy, które są słynne na cały świat. Każdy klubowicz chciałby się tam znaleźć przynajmniej raz w życiu. Na innych wyspach mogą być jakieś groty, na przykład jakaś grota tygrysa, tak nazwana, oczywiście tygrysa w środku nie ma, czy góry. One są o bardzo różnych terenach też, różnie wyglądają, w zależności gdzie pojedziemy, to wygląda to inaczej. I też z tych wysp jest bliżej na setki mniejszych wysepek, po których możemy pływać albo taką tajską tradycyjną łodzią ze sternikiem, albo wykupując jakieś wycieczki i można sobie popłynąć na przykład na filmową wyspę Jamesa Bonda albo na wyspę tam, gdzie była kręcona Niebiańska plaża, ale zaraz, to miejsce, ta plaża jest zamknięta. Już chyba od 2 lat jest zamknięta dla turystyki, dlatego że nadmiar wpływających łodzi i nadmiar turystów powodował zniszczenie rafy koralowej. Także to było można oglądać, a w tej chwili nie można oglądać. Ja tam byłem, bo byłem tam 3 lata temu i wrażenie było świetne, chociaż turystów było tylu, że 3 metrów kwadratowych nie było dla siebie. Trzeba by było tam spać, żeby znaleźć się samemu po prostu.
Te wyspy zachwycają też pejzażami, widokami, które się właśnie tam rozciągają, bo tak jak pan wspomniał, niesamowite zróżnicowanie terenu. Tuż przy morzu mogą być wysokie góry.
Dokładnie. Przepiękne miejsce. Jeżeli ktoś chce spędzić cudowne wakacje, albo miesiąc miodowy, albo pojechać z dziećmi, to świetnie do Tajlandii jest pojechać, bo każdy znajdzie coś dla siebie i wszystko jest łatwo dostępne.
Zwiedzamy razem Tajlandię. Już kilkakrotnie wspominaliśmy o jedzeniu. Jaka jest kuchnia tajska?
Kuchnia tajska.
Jakie smaki są najważniejszymi?
Absolutnie przepyszna. No, oczywiście sztandarowe tajskie danie to pad thai. Można jeść na kilka sposobów, albo z tofu, albo z krewetkami, albo z kurczakiem. To bardzo dobre danie, do którego zrobienia używa się specyficznych przypraw i ma swój niepowtarzalny smak. W Bangkoku jest takie miejsce, w którym bodajże już od 100 lat robi się pad thai. Ono jest bardzo tradycyjne. I też ten pad thai jest zawsze taki sam w smaku, co dobrze świadczy o tym miejscu. I warto tam pójść i warto pójść troszkę wcześniej, bo zanim się otworzy, a otwiera się dopiero wieczorami, to już ustawia się kolejka wygłodniałych turystów i trzeba tam naprawdę sporo poczekać, żeby wejść do środka. Ale można zamówić też na wynos, wtedy to mija szybko, chociaż swoje odstoimy i tak. Z innych dań to jest bardzo dużo rzeczy, które są grillowane, czy to krewetki, czy ryby, czy kraby, czy po prostu kurczak, czy jakieś tam inne mięska. No i coś, co mnie zawsze w taki lekki uśmiech wprowadza, to robaki. Robaki, skorpiony, jakieś larwy i to jest wszystko grillowane. Powiem szczerze, że ja się na to nigdy nie skusiłem, bo zaczęło mnie zastanawiać, dlaczego nigdy w życiu nie widziałem Taja, który by to jadł. Natomiast widzę, że sprzedają to turystom, którzy nie bardzo wiedzą, jak się za to zabrać i Tajowie mają z tego świetny ubaw i pieniądz. I tak sobie myślę, że prawdopodobnie to było kiedyś jedzone, tylko w okresach jakiejś wielkiej biedy albo wojen. Teraz tak naprawdę oni tego nie jedzą, ale sprzedają to turyście, który chce spróbować pająka czy tam jakiegoś karalucha po prostu, bo jest to dla niego atrakcją.
Taka fanaberia smakowa.
Tak, to jest sprzedawane jak chipsy. Też tak może wyglądać. Może wyglądać nie, jak nie będziemy patrzeć, zamkniemy oczy i weźmiemy to pewnie do ust, to może być jak chips. Tak sobie to wyobrażam, ale jakby nie próbowałem, nie przekonało mnie to.
Co jeszcze warto spróbować?
Ryby, bo pływa tam troszeczkę ryb, które są innymi gatunkami niż spotkamy w Bałtyku. I to jest okazja, żeby spróbować, jak smakuje taka świeża ryba, nie mrożona, nie dostarczana, po prostu tysiące kilometrów, tylko na miejscu ją mamy podaną prosto z grilla. Głównie robi się tam jedzenie na wokach i na grillu.
Jakoś specjalnie te ryby doprawiane?
Tak, na przykład zawija się rybę w liść bananowca i wtedy grilluje. Ona wtedy ma taki fajny posmak.
Co pijemy?
Kokosa. To jest za czym tęsknię bardzo często, chociaż można w Polsce kupić wodę kokosową, ale jednak kokos taki świeży smakuje najlepiej. Podchodzimy do pana, prosimy o kokosa, czy tam do pani. Oni biorą maczetę, ucinają czubek, wkładają słomkę i pijemy po prostu. Zmrożonego najlepiej.
Dużo tego napoju jest w kokosie?
Sporo. Sporo. Także spokojnie możemy się napić, a do tego ten napój jest bardzo sycący i odżywczy. To jest tak jakby wypić kroplówkę trochę. Nie wiem, czy państwo wiecie, na przykład w czasie wojny, kiedy brakowało krwi, ludziom przetaczało się po prostu wodę z kokosa. I żyli, bo to jest płyn, który jest najbardziej zbliżony składem do ludzkiej krwi, taki, który występuje w przyrodzie.
Warto spróbować tej prawdziwej wody kokosowej. Słodkości jakieś tajowie mają charakterystyczne dla siebie?
Mnóstwo, całe mnóstwo, począwszy od jakichś różnych ciasteczek, przez lody i dania zrobione też na słodko. Czekolady jedzą mniej, ale więcej owoców. Też owoce świeżo wyciskane można kupować właśnie na ulicy. W kubeczkach się dostaje albo w buteleczkach takich plastikowych niestety. I jest tego wszędzie pełno.
Czy ten street food tajski jest bezpieczny?
Bardzo bezpieczny. Wydaje mi się, że z tego względu, że do robienia potrzebne są bardzo wysokie temperatury, to już jest pierwszy czynnik, który zabija dużo zarazków. Kolejnym są bardzo ostre przyprawy, których się używa i to też mocno dezynfekuje nasz cały układ pokarmowy. A jest jeszcze jedna poważna zaleta, czyli bardzo duży obrót. Tam jedzenie nie zdąży się zestarzeć i zostaje zjedzone. Tam cały czas po prostu wszyscy jedzą na ulicy, ponieważ bardzo mało osób gotuje w domach, a w blokach mieszkalnych często nie ma w ogóle kuchni. I stąd się wziął ten street food, bo ludzie wychodzili sobie po prostu przed własne domy, przed bloki w mieście gotować jedzenie i pewnie nagle pojawił się ktoś głodny, zapytał, czy może odkupić i tak się zaczęło.
Herbata, kawa.
Bardzo dużo herbaty. Wszelkiego rodzaju. Piją, herbata się dostaje też po masażu na przykład. Masaż jest wszechobecny w Tajlandii, słynny masaż tajski, czy masaż stóp. Po prostu też odbywa się często na ulicy, bo ludzie, którzy to robią, wystawiają po prostu fotel i tak jak street food jest na ulicy, tak i masowanie odbywa się na ulicy. Siadamy sobie na tym fotelu, oni nam masują stopy zmęczone, a turyści mają ciągle zmęczone stopy, bo przemierzają niezliczone ilości kilometrów. Wróćmy do pytania, bo się zagubiłem, poleciałem gdzieś w inną stronę zupełnie. Kawa i herbata właśnie. Jest bardzo dużo tych rzeczy i właśnie w Chiang Mai, jak byliśmy, to kupowaliśmy sobie dużo różnych herbat, które u nas są bardzo drogie. Na przykład takie herbaty, kiedy wrzucamy takiego suszka do gorącej wody i on się rozwija w piękny kwiat, to tam kosztuje naprawdę grosze. Jest tego dużo. A, przy masażach dostaje się herbatę na koniec, jako taki relaks jeszcze po masażu. Kawa jest, ale pije się jej troszkę mniej. Nie jest taka powszechna jak herbaty.
Wiemy, co zobaczyć. Mniej więcej potrafimy wyobrazić sobie smaki. A czy zdarzyło się, czy doświadczył pan takich sytuacji, które zdziwiły pana jako Europejczyka?
Ja jestem człowiekiem, który jest bardzo tolerancyjny i otwarty, ale zdaję sobie sprawę, że część ludzi ma z tym problem. I w Tajlandii mogą się zdziwić, ponieważ tam są ladyboye. To są po prostu chłopaki, którzy mają ten pierwiastek kobiecy, więc przebierają się w stroje żeńskie, malują się na miejscowej ludności, w ogóle nie robi to żadnego wrażenia i żyją obok nas, obsługują nas w sklepach, chodzą sobie po ulicach, ale ta konsternacja i to zdziwienie pierwszego wrażenia było. Przygody mogą być różne. No, mieliśmy na przykład też niemiłe przygody. No, żeby nie było, że Tajlandia jest tylko miła, wspaniała, wszyscy się cieszą i nigdy nam się nic nie stanie. No to jest coś takiego jak mafia skuterowa. Są właściciele wypożyczalni skuterów i pożyczają nam te skutery, z tym, że zanim wypożyczymy skuter, musimy zostawić tam swój paszport i mamy wybór, albo chcemy skuter, albo go nie chcemy i po prostu często się to robi, pomimo tego, że wiadomo, że niechętnie to będziemy robić, no to zostawiamy ten paszport. I przy umowie podpisuje się taki papier, na którym są pokazane zdjęcia poszczególnych części tego skutera i one są bardzo drogie. To jest zabezpieczenie właściciela na możliwość wypadku. Jeżeli ten wypadek się zdarzy i uszkodzimy którąś z tych części, to musimy zapłacić tyle, ile żeśmy podpisali. No i te mafie skuterowe działają w taki sposób, że często na przykład hamulce wyregulowane są tak, że na prostej drodze ten skuter hamuje, ale jak jedziemy już z góry, to przestaje hamować. I najczęściej kończy się to jakąś wywrotką, otarciem, zbiciem Stutką. Lusterka, czy czegokolwiek. No i sobie też możemy zrobić krzywdę, poobcierać się. No i my żeśmy się tak wywalili raz z moją dziewczyną i po prostu chciano od nas 1500 zł mniej więcej w przeliczeniu za jakieś kilka rys. Na szczęście mieliśmy bardzo fajnego recepcjonistę, który znał właścicieli tej wypożyczalni. On stargował to dla nas na 600 zł, co było już do zaakceptowania, bo za 1500 zł to można by było sobie kupić kolejny skuter do swojej wypożyczalni, a nie wymienić owiewkę, która ma kilka drobnych zadrapań. No i w ten sposób udało nam się to jakoś załatwić, ale słyszeliśmy też, że na przykład na Phuket właściciel potrafi wypuścić takiego szpiega za nami. W skuterze jest zamontowany nadajnik GPS. Wiedzą, gdzie skuter się porusza, mają do niego drugie kluczyki. Zabierają skuter, później oskarżają nas o zgubienie tego skutera i żądają zapłaty pod groźbą nieoddania paszportu. Ale jest na to sposób, jeżeli próbują z nami zagrać nieuczciwie, to spotkaliśmy takiego chłopaka z Niemiec, który miał wypadek i nie wiedział, że na Taja się nie krzyczy, więc podniósł głos i chcieli od niego chyba ze 2500 za ten paszport. On po prostu pojechał do Bangkoku, poszedł do konsulatu, zgłosił kradzież paszportu, dostał papier, na którym mógł wrócić do kraju i nie zapłacił po prostu tych pieniędzy, bo chciano go oszukać. Nie polecam, bo traci się czas na chodzenie po konsulatach, denerwowanie się i cały ten stres dookoła. Myślę, że to nie jest warte. Bardziej polecałbym ostrożność i dokładne sprawdzanie takiego skutera, zanim go weźmiemy. Teraz jak jeżdżę, to pierwsze, co robię, to zdjęcia z każdej strony tej maszyny. Każda rysa, każda skaza jest opfotografowana przy właścicielu i on to widzi. I już to jest dla niego sygnał, że nie będzie lekko. Jeżeli będzie chciał próbować coś oszukać, to może spotkać się z kimś, kto mu pokaże zdjęcie z datą wykonania i możemy się kłócić. Od tego jest policja turystyczna. Należy wezwać taką jednostkę, jeżeli dzieją się takie rzeczy i próbować to załatwić przy ich pomocy. Turysta jest dosyć chronioną postacią w Tajlandii, aczkolwiek też oczywiście zdarzają się skorumpowani policjanci. Ale generalnie jak już się wezwie tą policję turystyczną, to te problemy rozwiązuje się łatwiej.
Czyli zachwycamy się, zwiedzamy, odkrywamy piękno Tajlandii, ale jesteśmy czujni i uważni i rozsądni w decyzjach i wyborach na miejscu.
Oczywiście. Myślę, że jakby bycie czujnym i sprawdzanie wszystkiego, to powinna być nasza cecha, jeżeli gdziekolwiek jeździmy. Przecież tak zachowujemy się u nas w kraju. Tak samo patrzymy, czy ktoś nie chce nas oszukać. I to jest kwestia tego, jakiego człowieka spotkamy na swojej drodze. A nie każdy jest dobry, jak to w życiu bywa.
Zasada ograniczonego zaufania.
Dokładnie.
A najmilsza przygoda z Tajlandii?
Najmilsza? Sama Tajlandia mi się kojarzy bardzo, bardzo miło, ponieważ jak jechałem tam pierwszy raz, to byłem bardzo mocno zakochany, więc to wszystko miało taką bardzo wysoką jakość dla mnie. A jeżeli miałbym powiedzieć o drugim miejscu, to byłem w takim azylu dla słoni. W pobliżu Chiang Mai jest takie miejsce. I to są słonie odebrane okrutnym właścicielom, którzy dopuszczali się tortur na tych słoniach przy tresurze. One zostały zabrane i żyją sobie spokojnie. Możemy tam pojechać, tam pracują wolontariusze oraz weterynarze. I te słonie już nigdy nie muszą nikogo wozić na plecach. Nie są wykorzystywane w taki brutalny sposób. Nikt ich już nigdy nie uderzy. Wykonują różne fajne rzeczy. Możemy do nich podejść. Słoń może nas podnieść na przykład trąbą do góry, bo dla niego to jest żaden wysiłek. Ale dostaje za to nagrodę, którą dostajemy najpierw do ręki i później dajemy słoniowi. To są najczęściej pędy bambusa albo trzciny cukrowej, które one uwielbiają, bo to jest słodkie, albo taką dużą pigułę z witaminami i one strasznie chcą to dostać, więc wykonują te rzeczy, ale cieszą się i bawią się z nami. Mały słoń na przykład podbiegał do nas jak pies, tylko że on nie zdaje sobie sprawy z tego, ile waży. I trzeba bardzo uważać, żeby nas nie nadepnął albo nas po prostu nie przewrócił i nie przygniótł ciałem, bo on pewnie waży ze 300 kilo, a zachowuje się jak mały szczeniak. Warto właśnie zwrócić uwagę na to, żeby pójść w takie miejsce, które nie wykorzystuje zwierzęcia. Zwierzętom nie dzieje się krzywda.
Najważniejsze doświadczenie w sobie, które się przywozi z podróżowania. Czemu warto w ogóle podróżować?
Ja to mam tak chyba zaszczepione od dziecka, bo jak byłem mały, to moi dziadkowie wozili mnie po całej Polsce maluchem, ale jeździliśmy wszędzie i potrafiliśmy być codziennie w innym miejscu, oglądać jakiś inny zamek, czy siedzieć nad jeziorem. I ten bakcyl podróżowania został mi zaszczepiony. Ale każdy, kto jest ciekawy świata, kto nie chce spędzać czasu tylko przed telewizorem i w pracy, myślę, że nie ma chyba człowieka takiego, który nie lubi, jak już pojedzie, jak już się go przekona, bo często ludzie tkwią w jakichś swoich ograniczeniach po prostu, że wydaje mi się, że nie, a to później, a to nie, a to za dużo kosztuje, a to może kiedy indziej, a to mam jeszcze czas. Ale kiedy się już ich przełamie i są na miejscu, to każdy jest szczęśliwy, jeżeli zobaczy jakieś rzeczy, których nie ma u niego w kraju lub w bezpośrednim sąsiedztwie, to te wrażenia go tylko bogacą i będzie się cieszył z tego.
Najważniejsze zrobić pierwszy krok, podjąć decyzję o tym, że ruszamy?
Tak, myślę, że tak. A to nie jest wcale trudne. Później te nogi już same lecą.
Pięknie dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Gościem Ucha na Świat był Krzysztof Gajewski, fotograf, autor filmów, podróżnik. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo, do widzenia.